Rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dziennikarz, publicysta i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także pan redaktor Mateusz Wyrwich. Redaktor, dziennikarz, publicysta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
No i dzisiaj temat informacja, dezinformacja, prawda i kłamstwo, dobro i zło w polskich mediach. To temat, który chcemy podjąć. Panowie, jeżeli mówimy o mediach, na pewno ważną sprawą dla dobrego funkcjonowania mediów jest sprawa wolności, a więc tego, jak też w tym wszystkim media winny funkcjonować, dlatego że wolność jest wstępnym warunkiem, myślę, prawdziwego pokoju, a zarazem też jednym z najcenniejszych owoców. No i środki przekazu służą wolności wtedy, kiedy służą prawdzie. I jeżeli ograniczają jakąkolwiek korzystanie z wolności przez oddalanie się od prawdy, zaczynają rozpowszechniać kłamstwa i budzą niezdrowe relacje w społeczeństwie i nie tylko, a więc oddalają nas od tego, co najbardziej konieczne i potrzebne. Czy dzisiaj posiadamy wolne media, ludzi, którzy też są w tych mediach, którzy pracują, ich powiązania, cała historia ich relacji, też z systemów, w których się wywodzą i komu służą, czy oni są rzeczywiście wolni?
Tak. Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są również osoby, które przyglądały się, przysłuchiwały się naszej rozmowie telewizyjnej, bo przyznam się szczerze, że ta rozmowa była dosyć taka usystematyzowana. Miałem okazję podać definicję informacji, a więc przekaz, który odpowiada na pytanie co, gdzie, kiedy, ewentualnie dlaczego, jest zgodny z prawdą, czyli oddaje rzeczywistość taką, jaka ona jest, w sposób racjonalny, a nie życzeniowy. Dezinformacja to z kolei sprzeniewierzenie się tej definicji, zanegowanie jej, jak również brak na przykład informacji w mediach, ważnej informacji o pewnym wydarzeniu, pewnym fakcie, który zaistniał, nie ma go w mediach, tylko przykład dezinformacji i dezintegracji. Podawaliśmy przykłady, niektóre z ostatnich chociażby dni, no i od tych definicji przeszliśmy do takich kardynalnych sformułowań, które nam, katolikom, są bardzo bliskie. Odnosimy te pojęcia, te znaczenia związane z wykonywaniem naszej pracy dziennikarskiej do kategorii moralnych. I tak, jeśli prawda jest dobrem, to kłamstwo musi być złem. I ten imperatyw moralny powoduje, że albo stajemy po stronie prawdy i jesteśmy wolnymi ludźmi, albo jesteśmy siewcami zła i nienawiści i stoimy po stronie kłamstwa i nieprawdy i jesteśmy ludźmi zniewolonymi. I tutaj mam przyjemność ponownie przypomnieć fragment przepięknej homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie mszy świętej w Olsztynie 6 czerwca 1991 poświęconego ósmemu przykazaniu, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ojciec Święty, nie zawsze doceniamy Ojca Świętego Jana Pawła II jako filozofa. To jest nasz błąd. Patrzymy na niego jak na ojca, autora, poetę, ale jako filozofa, no cóż, jeszcze jeden dowód na to, że filozofia jest w poniewierce w Polsce. Bo proszę posłuchać takie zdanie Jana Pawła II. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. I tu słowa Chrystusa, które cytuje Ojciec Święty Chrystus daje nam jasną odpowiedź. Prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc także dążeniem do wolności przez prawdę. I trudno się dziwić ludziom z naszego szeroko pojmowanego środowiska dziennikarskiego, że jeżeli mają w pogardzie prawdę, przepraszam, jeżeli nie chcą być ludźmi wolnymi, to mają w pogardzie prawdę. I tej prawdy nie szanują i tej prawdy nie są w stanie zrozumieć. I to miało miejsce przez 50 lat komuny i niestety ma miejsce w mediach III RP, w tym systemie, który ja osobiście nazywam często, będąc niezwykle rozczarowanym do tych ostatnich lat, nazywam PRL-em bis. Dlaczego ludzie, podobno żyjąc w demokratycznej, wolnej Polsce, dlaczego ludzie kłamią? Dlaczego tak okrutnie kłamią? Bo nie są wolni. I teraz jest pytanie, czy nie są wolni, bo nigdy nie tęsknili do wolności, czy nie są wolni, bo nie mogą być wolni. I wtedy się pojawia pytanie o powiązania, o agenturę. I już redaktorowi Mateuszowi Wirwichowi oddaję głos, bo będziemy się dzielili tutaj z Państwem wypowiedziami z książki Resortowe Dzieci. Ja chcę zacytować tutaj pana Urbana. Bardzo znamienne słowa. Uwaga. Dziennikarstwo to jest zawód, w którym pierwszą kwalifikacją jest dyspozycyjność i posłuszeństwo. Jeśli poza tym ktoś umie pisać, to dobrze, ale to jest sprawa pomocnicza i dodatkowa. I tak jak Urban pojmuje dziennikarstwo, tak wielu ludzi, właścicieli mediów, nadal tak ten zawód i zadania dziennikarzy pojmuje.
No więc tak, ja tutaj może wrócę też do spotkania Ojca Świętego i homilii, którą ogłosił w 1991 roku w Kielcach. Również podczas tej wizyty w 91, wielkiej, wspaniałej, jak każda inna wizyty. Mówił wówczas o prawdzie i prawdzie w rodzinie. Mówił o prawdzie w rodzinie, którą trzeba kultywować, bo jeśli nie będzie tej prawdy w rodzinie, to oczywiście na zewnątrz będzie również fałsz, będzie również kłamstwo. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, kim właściwie są ci ludzie, którzy uprawiają kłamstwo w dziennikarstwie. No to odwołajmy się właśnie do wspomnianego Jerzego Urbana. No po co są ci dziennikarze? No to są, nie są dziennikarze w moim przekonaniu. To są po prostu propagandziści. To są
funkcjonariusze, ludzie, można
funkcjonariusze, tak. Funkcjonariusze, którzy, czy urzędnicy, ale generalnie rzecz biorąc można by powiedzieć, nazwać ich funkcjonariuszami, którzy służą kłamstwu. Ja może tutaj przywołam też inną postać, która była w latach 80., właściwie w latach 90. takim wielkim wzorem, w cudzysłowie wzorem, ale czasami dla niektórych również w polskim MSW, a mianowicie niejakiego Anatolija Golcina. To był major KGB, który w 1961 roku uciekł, będąc rezydentem KGB w Helsinkach, i napisał książkę później, która została wydana, Nowe kłamstwa w miejsce starych. To jest bardzo ważna książka z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że tak na dobrą sprawę do dzisiejszego dnia nie wiadomo, czy ta jego książka to jest prawda, czy ten Golicyn to naprawdę uciekł, czy on po prostu, czy jest to jedna z pierwszych pozycji, jedna z pierwszych metod uprawiania dezinformacji przez służby sowieckie. Dezinformacji szeroko pojętej, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Są również tacy, nie chciałbym oczywiście nikogo obrażać, czy urazić z sowieckich przedstawicieli literatury faktu, ale pojawiło się mnóstwo w latach 90., szczególnie za prezydentury Putina, tak zwanych prawdziwych opisywaczy, czy powiedzmy sobie dokumentalistów służb KGB. Nagle okazało się, że oni tak samo mogą pisać, jak pisali zachodni przedstawiciele pracujący w służbach, tak samo i oni. Jednakowoż czytając te książki odnoszę wrażenie, że nadal ta propaganda trwa, sowiecka, i że jest to próba wpływania. Z jednej strony pokazania, proszę bardzo, oto tych, którzy się boją tych służb specjalnych i Związku Radzieckiego zwanego dzisiaj Rosją, że proszę bardzo, oto jacy my jesteśmy silni, a z drugiej strony w tej literaturze pokazanie tego, co my możemy wam zrobić, pokazanie również tego, jakimi metodami możemy się posłużyć wobec was. No można powiedzieć, no cóż to takiego, jakimi metodami możecie się... No to już my znamy te metody, możemy powiedzieć, i wy się tymi metodami nie posłużycie, bo przecież nam przedstawiliście. A nie ma nic bardziej mylnego od takiego łatwego odczytywania tej literatury. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te sposoby indoktrynacji, czyli wkładania ludziom do głowy dzień w dzień mówienia, że czarne jest białe, białe jest czarne. Typowa metoda ubecka, która była stosowana wobec więźniów katowanych w Polsce czy w innych więzieniach krajów socjalistycznych, że ty mi wszystko powiesz. Nie jest ważne, czy ty się załamiesz, czy ty się nie załamiesz. Ważne jest, żebyś nam powiedział to, co my chcemy. I będziemy chcieli, to nam powiesz, że jest czarny w wypadku, kiedy jest białe, i białe, kiedy jest czarne. I dzisiaj tak na tej zasadzie działa wiele tak zwanych mainstreamowych mediów, które ja nazywam, jak już wspominałem w telewizji, nazywam biuletynami propagandowymi, które mają uzyskać określony cel.
Jeżeli spoglądamy na media i na tą dezinformację, która jest zaszczepiona przez lata też systemu, który tak bardzo mocno nam odcisnął się w naszej rzeczywistości, jak pozostał, bo wydaje się, że pozostał ciągle żywy przez swoje osoby, które ciągle są w mediach. Kwestia lustracji dziennikarzy tych ośrodków. Pamiętamy początek lat 90. Pamiętamy, co było po roku 2000 również, kiedy próbowano zabrać się do tej sprawy. Wiemy, jak bardzo mocno, jakie teksty pisano nie tylko o lustrację dziennikarzy, ale w ogóle o lustrację, jeżeli spojrzymy na początek lat 90. Ten system pozostał, no wielu go bardzo zaczęło bronić, tych, którzy wydawać by się mogło, nie powinni, a to z czasem wychodziło, myślę, dlaczego tak jest. Te powiązania z czasem wychodzą i ukazują nam się, z jakimi ludźmi też mamy do czynienia.
No bo okazuje się, że spora część ludzi reprezentujących ten zawód nie czuje się ludźmi wolnymi. Możemy się zastanawiać, to jest zadanie dla psychologów, dlaczego. Czy dlatego, że w tym systemie zniewolenia zostali wychowani i innego nie znają? Pewnie w części tak. A może po prostu dlatego, że prawda wymaga odwagi i poświęcenia pewnego wysiłku, a czasami potrafi być zagrożeniem dla życia, dla zdrowia. Natomiast od osoby, która kłamie, która się specjalizuje w kłamstwie, nikt czegoś takiego nie wymagając, no nie powoduje u tej osoby zagrożenia. Bo wolność publicznego wyrażania swoich poglądów to jest oczywiście wielkie dobro społeczne, ale no nie zapewnia ono wolności słowa. Każdy może mówić, co chce, ale to nie znaczy, że wszystko, co powie, jest prawdą, jest słowem wolnym, bo tylko człowiek wolny może mówić wolne słowo. Każdy może robić wszystko, no ale okazuje się, że też nie są sfery, które są sfery, które są zakazane, których nie można przekroczyć. Na straży tego stoi prawo. I wracając jeszcze do tej homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Olsztynie, takie zdanie: prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. No więc wydaje mi się, że to jest kwestia jednak, tak ja uważam, mogę się mylić, ale jednak chyba kwestia wychowania w rodzinie. Jeżeli dziecko w rodzinie zostało wychowane tak, że wie, że kłamstwo będzie zdemaskowane i ukarane, że kłamstwo nie popłaca, jeżeli będzie w tej rodzinie reakcja na kłamstwo, to jest jakaś gwarancja, że człowiek pójdzie tą drogą prawdy, przyuczony do niej, wychowany do niej. I tutaj, żebyśmy za bardzo może nie filozofowali, bo nie jesteśmy zawodowymi filozofami, no wielkie emocje wzbudza ta książka Resortowe dzieci. Może panie Mateuszu, na ten temat byśmy trochę sobie porozmawiali, prawda? Ojcze,
tak.
Ojcze.
Tak jest.
Bo tutaj jest tak. Oczywiście myśmy ją przeczytali, znamy to środowisko, znamy wielu ludzi wymienionych w tej książce. Ja czytając o nich, o tym, że byli tymi tajnymi współpracownikami, że musieli składać raporty, że musieli składać donosy, że cały czas wykonywali polecenia, które otrzymywali albo od swoich oficerów prowadzących, albo na jakichś zebraniach partyjnych, że oprócz nich, tych tajnych współpracowników, byli oficerowie służb, którzy byli też redaktorami, najczęściej funkcyjnymi. Nawet takimi, których nie znamy ani ich nazwisk, ani ich twarzy, bo nie zależało im na tym, żeby błyszczeć, ponieważ i tak byli najważniejsi. To oni wydawali te polecenia. O nich w tej książce jest najmniej.
Ale oni wykonywali swoją pracę, prawda?
Tak, wykonywali swoją pracę, no po prostu oszukując odbiorców. Odbiorcy nie tego się spodziewają, że dziennikarzami będą funkcjonariusze służb specjalnych czy tajni współpracownicy. Ten zawód z gruntu rzeczy jest, musi być zawodem wolnym. No, tak jak trudno sobie wyobrazić zawód historyka, który będzie zajmował się okłamywaniem.
Propagandą historyczną.
Będzie propagandzistą, albo będzie opisywał historię z punktu apriorycznie, na z góry założoną tezę, nie licząc się z faktami. Niestety są też i
tak. No tak, mówi się dzisiaj wielu historyków lewicowych, nie wiem, czy można ich nazwać historykami, mówią, że nie liczą się fakty, tylko ich interpretacja.
Tak,
prawda?
Tak. Tak jak w dziennikarstwie mówi się, nie liczą się fakty, tylko narracja. Nie liczy się opis rzeczywistości, tylko emocje, które wzbudza dana informacja. No, to jest sprzeniewierzenie się temu zawodowi. Nie na tym ten zawód ma polegać. My mamy przekazywać, dziennikarze powinni przekazywać opis świata, przybliżać wypowiedzi, stanowiska, opinie, ułatwiać ludziom poznawanie tego świata i nie wpływać na nich w sposób zakłamany, tendencyjny, zakonspirowany. I teraz problem jest właśnie tych resortowych dzieci. Wychowanie w rodzinie komunistycznej. Ja mogę tylko przypuszczać. Moja rodzina była rodziną tradycyjną, polską, katolicką, patriotyczną. A tam, no więc ucieczka od Kościoła, od Boga.
Walka z Bogiem.
Walka z Bogiem, tak.
Walka z Kościołem,
tak.
Z księżem.
Ale też ta schizofrenia, prawda, no bo z jednej strony, no oficjalnie to nie, ale po cichu, prawda, sakramenta, po cichu jakoś tam z proboszczem i nawet jakaś pomoc być może, ale wszystko w sposób zakłamany. Brak obecności w kościele. To jest problem tym ludziom, można by nawet, właśnie ja tak do tego podchodzę, w pewnym sensie można im współczuć. Dlatego, że no, nie rozumieją, czym jest msza święta, czym jest liturgia, jakie są jej części, czym jest Eucharystia, czym jest spowiedź, czym jest święta komunia. Więc w tych rodzinach, nie wchodząc w życie katolika, odbierali to jako element pewnej kultury, pewnego folkloru, prawda? W związku z tym taka letniość, chłodność tych ludzi, a czasami nawet i nienawiść na tej zasadzie, że jak ktoś z czegoś nie zna, tego nie lubi, prawda? Bo tak to można powiedzieć. I ci ludzie mieli w ten sposób bardzo ograniczoną możliwość poznania, gdzie żyją i z kim żyją. Czyli ograniczoną możliwość poznania Polski. Łącznie z jej historią, bo też się uczyli zakłamanej historii od swoich ojców, o których się dowiadywali, że i dziadków, że oni walczyli za Polskę, tak? Że w 40, że tuż po wojnie toczyła się wojna domowa. My wiemy, że to nie była wojna domowa, bo to była agresja. To była
to sowiecka było milion agresja. Żołnierzy sowieckich w 1944-1945 z zapleczem, które zostało ponad 100 tysięcy żołnierzy śmierszy tak. I KBW.
I panie Mateuszu, no jeśli teraz on w domu słyszy, że ojciec w czasie wojny domowej on walczył też o Polskę, prawda, i też ponosił ofiary, no jest pewien problem, żebyśmy się mogli dogadać właśnie z tymi ludźmi, którzy tak w taki sposób zostali wychowani. Poza tym no, obowiązuje ich też i obowiązywała i obowiązuje jakaś pewna lojalność, prawda, w stosunku do swoich rodziców, dziadków, przełożonych. No, w związku z tym ci ludzie nie czuli takiej potrzeby, żeby się buntować przeciwko czymś, żeby coś zmieniać. Stąd zasilali ten aparat partyjny i przenosili tę partię. I już kończę mój zbyt długi wywód, żebym się nie wypalił na początku naszego spotkania. Proszę państwa, jest takie zdanie, ja często, czasami, nie często, tylko czasami je po prostu cytuję. Tu pozwolę sobie je powtórzyć. Może ono nie jest w 100% adekwatne do tego, o czym mówimy, ale jest w tym zdaniu coś bardzo prawdziwego, że trzecie pokolenie ubeków walczy z trzecim pokoleniem patriotów polskich.
Tak, to bardzo trafne. Więc swego czasu, na początku lat 90. ukazała się bardzo ważna książka, mianowicie trzech autorów, pana Gontarczyka, Marka Chodakiewicza i Leszka Żebrowskiego, Tajne oblicze ALGL PPR, dokumenty. I teraz, co ta książka pokazuje między innymi, jakie zbrodnie były dokonywane na terenie Polski, mówimy w szerokim tego pojęcia, Polski w granicach przedwojennych i oczywiście powojennych, ale też i o tym, jakie były rozgrywki między nimi w PPR-ze, w GL i AL, że ci ludzie, którzy walczyli na terenie przeciwko Polakom, walczyli na terenie Polski, czy też udawali mniej lub bardziej walecznych partyzantów, którzy rzekomo albo rzeczywiście walczyli z Niemcami, bardzo często takim bardzo częstym zjawiskiem był zwykły rabunek. I wielokrotnie o tym ta książka wspomina. Ale to nie są książki, to nie jest książka, która jest narracją. Tutaj autorzy w głównej mierze opierają się na dokumentach, prezentują tam dokumenty. Polecam bardzo tę książkę. Ona jest trudna do zdobycia, ale można ją jeszcze dzisiaj kupić. Jak również polecam książkę pana Gontarczyka, który napisał, niedawno jego wyszła książka o PPR-ze, która mniej więcej też pokazuje. Tak. I teraz jaki wzorzec ci ludzie, rodzice tego trzeciego pokolenia dzieci mogli dać? Ja znam to środowisko jeszcze z lat 60., 70., późnych lat 60., 70. To była lewica, która, no, można by powiedzieć, płaciła dolarami za bułki w Peweksie bez mała. I też z drugiej strony, można powiedzieć, była szalenie daleko od środowiska polskiego. Oni nie do końca wiedzieli, nie rozumieli, jeśli rozumieli na przykład powstanie styczniowe czy powstanie listopadowe, to ze strony lewicowej, że to była walka klas, że to nie była walka o niepodległość Polski, tylko jakaś walka klas, prawda? Czy później w roku 1945. A rok 1945, kiedy ja ja na przykład jeszcze dzisiaj rozmawiam z takimi, powiedzmy sobie, ludźmi lewicującymi, dziećmi komunistów, ale nie walczącymi z polskością. Kiedy ja na przykład mówię o obozach po roku 1945, które były prowadzone przez komunistów do 1956 roku, notabene w tych samych miejscach, w których były obozy faszystowskie, to oni się dziwią i nie wiedzą i mówią, nie, to nieprawda, to jest nieprawdziwe. Ciągle posługujemy się postacią Moczarskiego, który był straszliwie prześladowany. Ale proszę Państwa, Moczarski był jedną z kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Proszę pamiętać, że w Polsce przesiedziało w latach 1945-1956 ponad milion ludzi. Jeśli się weźmie pod uwagę, że w Polsce lat 45-50 było 24 miliony osób, obywateli, bo tak mieliśmy 24 400 było w latach 50., to jaki to jest procent społeczeństwa, które było eliminowane, które było zastraszane, z którego się wycinało kulturę, począwszy od tego czasu 1939-1945, gdzie funkcjonował pakt Ribbentrop-Połotów i dwa mocarstwa imperialistyczne, Związek Radziecki i Niemcy, eliminowały z życia Polaków, eliminowały kulturę, no, do tego stopnia, że na przykład w kraju Warty zamówienie w języku polskim można było być skazanym na karę śmierci. Za siadanie na ławce w parku można było być skazanych na karę śmierci. I teraz co mieli przekazać, już kończę, co mieli przekazać właśnie tym ludziom? Powiedzieć swoim dzieciom, a później wnukom, tak, ja byłem zbrodniarzem. Tak, ja paliłem w komorze gazowej, która się nazywała białymi krematoriami. Czyli wysyłałem twojego dziadka, pradziadka, twojego kolegi na Syberię, który nie dotarł na tę Syberię, bo zmarł w pociągu z mrozu, zimna.
Albo co ma powiedzieć swojemu wnukowi? Ja byłem ławnikiem, byłem sędzią, byłem prokuratorem, który skazał niewinnego człowieka na 4 lata ciężkiego więzienia za opowiedzenie dowcipu. Tu chciałbym oddać hołd mojemu wujkowi, świętej pamięci Pawłowi Śpiewakowskiemu, który był szefem parowozu. Opowiedział dowcip o tym, że wyskoczył ktoś z ostatniego piętra Pałacu Kultury. A co? Dlaczego wyskoczył? Bo przywieźli kaszankę do bufetu. To był ten dowcip. Za ten dowcip dostał 4 lata więzienia. I tutaj hołd wielki trzeba złożyć tym wszystkim jego kolegom, kolejarzom, którzy przez te 4 lata przynosili jego żonie mającej 3 dzieci, co miesiąc przynosili mu jego pensję z własnych pieniędzy odłożonych. I to jest właśnie to. Ten sędzia, ten ławnik, który się pod tym wyrokiem podpisał za dowcip, 4 lata ciężkiego więzienia. Więc ci
Zasłuchanie
ludzie...
radia, nie wolna Europa, tylko za posiadanie i słuchanie radia w 1945, bo proszę pamiętać, do Polska akurat jak była jednym z wyróżnionym z państw, u nas w Polsce nie skończyła się II wojna światowa wraz z 8 maja 1945 roku, tylko z 27 listopada obowiązywał stan wojny. Za posiadanie radioodbiornika otrzymywało się karę śmierci. Takie 2 kary śmierci zostały wykonane. Jedna w Lublinie, zamordowano kobietę 34-letnią i druga osoba na Dolnym Śląsku, o czym niedawno mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Tak. I teraz trzymamy się cały czas przez ten czas trzymamy się tej książki resortowe dzieci. Bo jest tak, że no oczywiście jest wielkie z ich strony larum w tej chwili, protesty. To już nawet się nie da tutaj przytaczać tych argumentów, które używają, bo to już jest jakaś aberracja, powiedziałbym.
Czasem fekalia jakieś leją jakaś, się z ich strony.
Umysłowa po prostu. Ale dlaczego ta wściekłość? Jak się też się zastanawiałem, dlaczego ta wściekłość, taka agresja niesamowita, taki bunt, ale raczej wściekłość po prostu. Dlatego, że ci ludzie przez tyle lat wychowani w takich rodzinach, które zapewniały im w miarę dostatnie życie, lepsze średnio mieszkania od innych, w lepszych dzielnicach, prawda, ta słynna Aleja Przyjaciół, Aleja Róż w Warszawie, dzielnice, które ocalały po powstaniu warszawskim. Tak. Tam mieszkały dzieci tych prominentów, tych komunistów, tam się wychowywały, ulica była strzeżona, pilnowała policja, jeździli, prawda, za granicę, dostatnio żyli. I teraz oni w to wszystko uwierzyli, że dzisiaj mają taką pozycję w społeczeństwie, bo przecież olbrzymia większość z tych ludzi stoi na czele mediów trzeciej RP, pełni funkcję ważnych komentatorów, publicystów, redaktorów naczelnych. Oni się przyzwyczaili, oni to przyjęli jako coś oczywistego, że to, kim oni dzisiaj są, jest efektem ich wyjątkowych zdolności, umiejętności, a więc wyróżnili się, wybili się w sposób rzetelny, uczciwy. Inni też mogliby mieć takie stanowiska, mówią, prawda, jak my, ale to my byliśmy tymi zdolnymi ludźmi, tymi asertywnymi ludźmi. Tak mniej więcej to tłumaczą. To nie jest prawda. A na pewno nie jest to cała prawda. Ci ludzie mieli lepszy start życiowy, uprzywilejowane warunki, mieli bezpieczeństwo w postaci swoich resortowych rodzin, które ich chroniły, które im zapewniały utrzymanie mieszkania, pobyt za granicą, naukę języków. Poza tym to środowisko się wzajemnie wspierało, popierało, to wujkowie, ciotki i tak dalej. Można we wspomnieniach choćby redaktora Weissa, który pracuje teraz w pierwszym programie radia, on tam wspomina swoje dzieciństwo, więc tam się przewijają właśnie wszystkie te postaci PRL-u, bardzo wpływowe. I poprzez to zamknięcie, poprzez tę izolację, oni żyli w tym swoim zamkniętym świecie, nie dostrzegając tej drugiej Polski, która była. I dzisiaj twierdzą, że ta pozycja, to im się słusznie należy z ich osobistych przymiotów, umiejętności, zdolności, charakterów i tak dalej. To nie jest cała prawda. To nie jest cała prawda. No, powinni dokonać pewnego rachunku sumienia. Powinni ci ludzie spojrzeć na siebie trochę obiektywnie, a nie tak bałomutnie. No, bardzo klasycznym, pięknym przykładem jest tu historia redaktora Antoniego Zambrowskiego, który przecież pochodził z rodziny komunistycznej, żydowskiej. Ojciec Roman Zambrowski był w ścisłej czołówce tamtejszego komunistycznego państwa. I też był wychowywany przez ciotków, wujków i tak dalej z tej całej komunistycznej wierchuszki. Tak, ale ten człowiek dokonał rachunku sumienia. Więcej, on dołączył do naszego Kościoła Powszechnego. Przyjął chrzest. Można go zobaczyć czasami na mszach tych smoleńskich. Tak.
Codziennie chodzi na mszy.
Tak. Rodzice dzieci, jak to się mówi, nazistów, czyli ja powiedziałbym inaczej, hitlerowców, też przechodzili taką traumę. Tam jest więcej przypadków pewnej ekspiacji. Poznałem dzieci, które w rekompensacie, jak gdyby za potworne zbrodnie swoich rodziców, w Poznaniu poznałem, organizują wyprawy młodzieży, by odnawiać co roku groby na przykład żołnierzy rosyjskich i polskich w ramach takiej właśnie ekspiacji historycznej. Więc można tę myśl u nich dostrzec, tę pewną refleksję historyczną. Natomiast to, co widzimy w wykonaniu resortowych dzieci dzisiaj, to potwierdza to, że ci ludzie no, chyba już nie staną na wysokości zadania.
No to są...
No proszę się, ja nie wiem.
To są te dzieci postkapepowskie, to znaczy to są wnuki, czasami dzieci rzeczywiście bywa, tak, oczywiście, no, dziwnym zwykiem okoliczności, kiedy jeśli patrzymy na świat dziennikarski, artystyczny, to jakoś tam możemy zauważyć, że w radio, w telewizji, jak wiemy, w mediach tych propagandowych, one występują zawsze i mają rację tak zwaną jedynie słuszną. Oni sobie nie wyobrażają, jak powiadają, że wszystko to, co jest patriotyczne, to dla nich jest nacjonalistyczne. A nacjonalizm to jest coś złego. W tej chwili kreuje się taki dziwny obraz, mianowicie w mediach w Polsce, tych takich mainstreamowych, czyli jak ja nazywam biuletynach propagandowych, kreuje się taki obraz, że oto wszyscy ci, którzy się nie zgadzają z nimi, to są faszyści. A wiadomo, kim, kto się w Polsce kojarzy z faszystami? No, oczywiście hitlerowcy, bo jeśli ktoś zna trochę głębiej historię, no to wie, że oczywiście faszyści to nie hitlerowcy. Faszyzm czym innym włoski, czym innym hiszpański, a jeszcze czym innym południowoamerykański. No, ale faszysta to na ogół to ten człowiek, który zakłada obozy i Polak, ten, który walczy o swoje prawa, o Bóg, dla niego pojęcie ważnym jest Bóg, honor i ojczyzna, to jest oczywiście koniecznie musi być faszystą, który występuje przeciwko Polsce. Nagle okazuje się, że Polska wymyślona, powiedzmy sobie, na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej, przepraszam, i Nowego Światu, czyli w dawnym KCPZPR, a dzisiaj w tych miejscach tak zwanych rozproszonych, gdzie jest wiele tak zwanych ośrodków decyzyjnych, niektóre mogą być w Belwederze, niektóre mogą być w Alejach Ujazdowskich, mam tutaj na myśli oczywiście ośrodek prezydencki prezydenta Komorowskiego i premiera Tuska. No, menomen, takie bardzo ciekawe, bardzo znamienne historycznie przeprowadzenie się prezydenta Komorowskiego do pałacu, do pałacyku w Belwederze, blisko ambasady sowieckiej, jeśli ktoś nie wie, w kraju, gdzie są to miejsca położone, takie symboliczne, jak i również miejsce zamieszkania Konstantego. No i to też ma jakieś chyba znaczenie, no może nie przywiązywałbym do jakiejś szczególnej wagi, niemniej jednak symbolicznie tak. Ale powracając jeszcze do resortowych dzieci, tak, których mamy tutaj zgromadzonych w książce. Wszyscy oni mają już, mimo że istnieje wiele sprzeczności w samym raporcie, mimo że raport anodyny jest już dzisiaj nawet kwestionowany, jego orzeczenia są po katastrofie teraz niedawno rosyjskiego samolotu, że jest kwestionowany ten raport rosyjski i nawet mówi się, że ten raport chyba w sprawie katastrofy w Smoleńsku chyba jest niedokładny. Niektóre ośrodki mówią na ten temat, czy dziennikarze prasy rosyjskiej, to dzieci resortowe idą w zaparte i mają oczywiście jedną wielką odpowiedź. Dla nas najważniejsze jest to, co powiedziała pani profesor Anodina, co powiedział oficjalny raport. Pytam, kim dla was jest profesor Anodina? Kto to jest? Ciocia wasza? Tak. Mama wasza?
A ja bym starał się nawet w pewnym sensie usprawiedliwiać tych ludzi, mówimy ciągle o resortowych dzieciach. Dlatego, że o ile przed wojną w II Rzeczpospolitej istniała pewna symbioza między trzema sferami, trzema światami, domem, rodziną, szkołą i kościołem, do którego się szło po to, żeby świadczyć o swojej wierze. Istniała symbioza, wzajemne wspomaganie się, pewna jedność duchowo-moralna. To już w PRL-u, jeżeli ktoś nie miał tego domu, który go wspomagał w prawdzie, do życia w prawdzie, no to w szkole spotkał się z czymś, z czym się jego rodzina już nie mogła zgodzić. Co innego mówiła szkoła, co innego mówił dom. Ale mieliśmy jeszcze też kościół, chodziliśmy jeszcze na rekolekcje. Więc o tyle nam łatwiej było dochodzić do prawdy i czuć pewną siłę moralną. Tak, nie boję się tego słowa powiedzieć. Natomiast te osoby, no tak, do kościoła nie, bo kościół to jest przecież, jak to mówili komuniści, pożywka dla mas? Nie, opium.
Opium dla mas.
Opium dla mas.
Opium dla mas.
Szkoła wiadomo. No.
Teraz mają neoliberałowie, prawda, albo neokomuniści mają po prostu dosłowne
tak.
opium.
Tak. Szkoła. No moja szkoła podstawowa, pamiętam te apele, nieustanne akademie ku czci generała Waltera, generała Świerczewskiego. No ile musiało, proszę Państwa, lat upłynąć, nim człowiek dotarł do dokumentów, faktów. I okazało się, że rzeczywiście walczył w 1920 roku, tylko że po stronie Sowietów walczył, z nami walczył. Ten słynny generał, którego szkoła musiała czcić na akademiach. A więc tak, szkoła absolutnie wroga, absolutnie wroga. Ale mnie pozostawał dom, pozostawał kościół. I teraz weźmy sobie tych opisanych w tej książce dzieci komunistów. To tak, ateiści. Wszyscy są ateiści albo agnostycy. Ale ateiści, jeszcze ateistów można podzielić na takich biernych i walczących ateistów. Szkoła, no to przecież matka Michnika pisała podręczniki szkolne. Zgadza się czy nie?
Tak.
No i rodzina, która przekazuje te same treści, co szkoła. Więc jest pewne ubóstwo. Jest pewne ubóstwo i olbrzymie braki w wychowaniu, w edukacji i pojmowaniu polskości. Dlatego zżymają się, żeby zdenerwować takiego kogoś, to trzeba powiedzieć mu na przykład, a ja jestem prawdziwym patriotą. To wtedy oni już nie wytrzymują nerwowo. A dlaczego ja nie mam powiedzieć, że ja jestem patriotą? A co w tym złego jest? Albo jestem prawdziwym Polakiem. To przecież to już jest wtedy dopiero, to już jest, już agresja się na przykład pojawia i tak dalej. Dlaczego ich taką agresję wywołują tego typu sformułowania? Czy Francuz nie może powiedzieć o sobie, ja jestem prawdziwym Francuzem? Bo tutaj od
to
dziada...
To wielki zaszczyt.
Tak. Włoch może powiedzieć, a ja jestem Włochem, bo tu już od XIII wieku moi przodkowie w Lombardii mieszkali, tak, w porządku. Ale jeśli Polak powie, że jest prawdziwym Polakiem, no to natychmiast cała sfora rzuca się na niego i zaczyna go atakować, jak on śmiał.
Albo wyśmiewać, prawdziwy Polak, o tak. Zobaczcie, o, zobaczcie, no. Ten mohery, te prawdziwe Polki, matki Polki.
Więc proszę Państwa, nie zgodzimy się nigdy na tego typu reakcje, a ci, którym się to nie podoba, niech spróbują dołączyć do nas. Niech poznają historię, niech poznają tradycję, niech nie zrzymają się na Kościół, bo tu jeszcze tylko jedno słowo, nim ojciec Marek powie, bo nie byłoby Polski, gdyby nie Kościół. To jest dopiero tysiącletnia symbioza Kościół i państwo polskie.
Dzisiaj w
tak, właśnie mieliśmy wielkiego przywódcę.
Panie redaktorze, na chwilę przerwiemy, bo wrócimy do tych rozmów cały czas, ale zaprosimy już naszych słuchaczy, bo już czas szybko mija specjalnie.
Ojciec dyrektor nie dzwoni, co jestem zaniepokojony.
Bo ja chciałem jeszcze powiedzieć coś takiego, mianowicie na początku lat 90. Zaczęły powstawać grupy rekonstrukcyjne. grupy młodzieży, które rekonstruowały wojska, czy to okresu międzywojennego, czy wcześniejszego jeszcze, czy w związku z bitwą pod Grunwaldem. I pamiętam, jak było to wtedy wyśmiewane właśnie przez tę lewicę. Albo jeśli już przestali ich wyśmiewać, tylko mówili, mówiono wtedy, no jakżeż to tak, jak to? To przecież rozbudzanie nacjonalizmu. A przepraszam bardzo, co mieli rozbudzać? Internacjonalizm sowiecki?
No właśnie.
Zapraszamy naszych radiosłuchaczy, nasi goście, pan redaktor Wojciech Reszczyński, pan redaktor Mateusz Wirwich, panowie, w drugiej naszej części naszych rozmów niedokończonych, informacja, dezinformacja, prawda i kłamstwo, dobro i zło w polskich mediach. Tutaj w Radiu Maryja wieczorem chcieliśmy też spojrzeć na wolność mediów i tych, którzy te media tworzą, ich powiązań, historii, wychowania, tego wszystkiego, co tworzyło te osobowości, które dzisiaj tak brylują na salonach medialnych, politycznych, którzy uwodzą ciągle i nieustannie próbują wlewać swoją narrację, jak tutaj mówiliśmy, swoją narrację faktów. Panowie podzielili się z nami i będą jeszcze dzielić się swoimi tutaj przemyśleniami, dlatego też korzystajmy z tego. Przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Marek z Mazowsza.
Witamy, panie Marku.
Bardzo witam ojca, witam panów redaktorów. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Potwierdzam wszystkie te spostrzeżenia państwa. No i chciałem dodać, że kiedyś słuchając audycji nocnej też byłem zdziwiony, że ksiądz prowadzący właśnie prowadził narrację w tym kierunku, że dziennikarze mają prawo do modulowania, prawda? Że mają prawo do interpretacji w przekazywaniu informacji. No i byłem zdumiony, byłem zdruzgotany takim właśnie ustawianiem programu. I po mojej interwencji, dosyć ostrej, zresztą może za ostrej nawet, efektem tego było, że na koniec programu właśnie osoba, kapłan, zmienił opinię, czyli powiedział, że jednak jest, dziennikarze podają kłamstwa i w telewizji, i w radio, prawda? Także byłem zadowolony, prawda? Ale byłem zdumiony, że jednak kapłan może takie rzeczy mówić, czyli ustawę.
Dziękujemy panu, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, proszę pana, oddzielmy informacje od interpretacji i opinii. Czym innym jest informacja, czym inna jest interpretacja i opinia. O informacji mówiłem, czym jest. Co, gdzie, kiedy, dlaczego, suche fakty. Natomiast opinia, czy redaktor prowadzący program radiowy, czy ojciec redaktor prowadzący program radiowy, wygłasza opinie, które mogą być stronnicze. Może pan odebrać je jako stronnicze, bo to jest jego opinia, jego pogląd. Natomiast na pewno w tej opinii nie mogą być zawarte zniekształcone fakty. To jest podstawowa sprawa. W oparciu o prawdziwe fakty formułuje się opinię. I ta opinia jest zawsze opinią indywidualną, personalną opinią, z którą można polemizować, z którą można się nie zgadzać. I tutaj nic złego się nie dzieje. Właśnie w Radiu Maryja wyrażane są różne subiektywne, często odbierane jako stronnicze, opinie. I wymiana tych opinii tworzy dopiero pewien obraz, który ułatwia nam zrozumienie świata. Także chciałbym pana trochę... Znaczy, pan, jak to się mówi, wie, gdzie, że biją dzwony, tylko nie dokładnie gdzie. Mniej więcej tak bym to podsumował.
Albo czasem ja mam takie odniosłem wrażenie, że chyba pan wie, ten pan, który dzwonił przed chwilą, że wie, chyba
tak,
gdzie biją
dzwony. Być może, tak.
pan redaktor jest bardzo dzisiaj taki, no powiedziałbym, łaskawy dla naszych rozmówców, czy to telewizyjnych, czy...
Proszę Państwa, łaskawy, owszem łaskawy, ale ma się już swoje lata i naprawdę cenię sobie pewien spokój przy wypowiedziach publicznych. Trzeba ważyć słowa. Naprawdę... Nie jest miłą sprawą pójść do sądu i odpowiadać w sądzie, bo ktoś dojdzie do wniosku, że został znieważony czy zniesławiony. Proszę Państwa, ostatnio profesor Legutko, bo nazwał smarkaczami uczniów, którzy zażądali wyrzucenia krzyża ze swojej szkoły, a on ich tak nazwał. I teraz w drugiej instancji w Sądzie Najwyższym profesor Legutko przegrywa sprawę, bo obraził tych uczniów, proszę Państwa, obraził. Profesor Legutko obraził, został skazany w sądzie. Tak, 5000 chyba ma zapłacić na wiązki. Więc to nie jest taka prosta sprawa, mówienie do mikrofonu, panie redaktorze.
Ja rozumiem, czyli co, mamy też resortowe dzieci w sądach? Nie wiem, pytam.
Nigdy nie wiadomo. Jest artykuł 212, rozumiem, który jest biczem na dziennikarzy. Tak. I to jest relikt komuny. Ten artykuł nadal funkcjonuje. Dlaczego funkcjonuje? A bo tej władzy jest również wygodnie utrzymać ten artykuł, bo w razie czego obrażony idzie do sądu, domaga się sprostowania, przeproszenia i jakiejś wysokiej kary, która może zrujnować życie rodzinne, finansowe, delikwentne.
Ale że nie, panie redaktorze, to nie jest tak. Po prostu sąd, Sejm jest tak bardzo zajęty w tej chwili, że nie ma czasu na zajęcie się artykułem już od 6 lat.
Tak, ten... Panowie, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Gdyni. Witam panów redaktorów i ojca prowadzącego. No, to jest bardzo szeroki temat, jeśli chodzi o media. No, można mówić bez końca, dlatego rozmowy nie dokończone. No, ja może poruszę tutaj właśnie ten ostatni skandal pani minister Bieńkowskiej. Zawsze ojciec dyrektor prosi, żeby zapamiętywać ich po czynach, słowach, prawda? No więc ona jako pierwsza przy wyborze na ministra, mianował ją pan Tusk, jako jedyna w rządzie nie wypowiedziała słów tak mi dopomóż Bóg. To jest pierwsze. Cała jej, prawda, praca i wszystko, co czyniła, związane było, jak widać, z czym, nie nazwę tego po imieniu. Teraz zmieniła swój cel, znaczy zmieniła ministerstwo, wszędzie właśnie zatrudniła swoich znajomych. I tak to prosperuje. Ja z mojej strony, pani minister Bieńkowskiej, chciałabym powiedzieć, że nie w gębie siła, tylko w kulturze. Tylko w kulturze i powinna przeprosić za te słowa. To jest moja pierwsza sprawa. Po nowych rządach, a mam nadzieję, że takowe będą, nie po, znaczy władzy, a rządach zaznaczam, spodziewam się, że po prostu zlikwidują pewnych urzędników, właściwie całe sfory urzędników, które przejadają nasze cenne pieniądze z budżetu, pomimo braku właśnie środków przemysłu polskiego i stoczni i przemysłu, który został przywłaszczony, zaprzedany za przysłowiowe złotówki. To jest to. Jeżeli zredukujemy tych urzędników do minimum i nasi ministrowie zaczną jeździć metrem, tak jak się dzieje w Anglii czy w innych krajach, to mam nadzieję, że nastąpi poprawa.
Dziękujemy pani Jolanto, pozdrawiamy, żebyśmy też w temacie się zbytnio nie rozciągnęli.
Tak, ja sobie cenię, że pani wygłosiła swoją opinię. Zgadzam się z tą opinią, tak. No i dobrze, że jest takie miejsce, że można właśnie taką opinię wygłosić. Tym bardziej, że jest to opinia krytyczna w stosunku do władzy.
Tak. No więc... promowania tego bardzo, powiedziałbym, beztroskiego funkcjonowania rządu, dla którego te media propagandowe, biuletyny propagandowe, jak ja je nazywam, są niezwykle łaskawe i widzą tylko i wyłącznie dobre posunięcia tego rządu. A jeśli następuje jakaś no, widoczna na zewnątrz, jakieś widoczne na zewnątrz potknięcie któregoś z polityków, no to oczywiście usiłują to obrócić w żart, że no nic takiego się nie stało.
Panowie, jeszcze jakby jedna rzeczywistość, którą chciałbym poruszyć, zapytać, żeby pociągnąć temat, to ta sprawa, która wiąże się z pewną schizofrenią, o której już mówiliśmy też pod innym kątem w telewizji. Widzimy, że kiedy chcemy manifestować swoją polskość, to jest też ważne, myślę, w ten przekaz medialny, dlaczego do niego wracamy, bo już tutaj padało o tym te stwierdzenia, że kiedy mówię, że jestem Polakiem, że szczycę się z tym, że jestem Polakiem, to przez tą grupę jesteśmy już jakby dezawuowani tutaj jakby z tym negatywnym związaniem z nacjonalizmem. Włosi, tutaj też padało i też się śpiewają bardzo wyraźnie z taką dumą, że jestem Włochem. Tak, to co padało, to są już autentyczne i tak jest po prostu. Zatem kiedy widzimy na przykład protest na Majdanie, tam media mówią o to, na patrioci ukraińscy, prawda? Natomiast kiedy się wychodzi świętować na przykład Dzień Niepodległości, nasze historyczne daty, czy inne, dzisiaj jest 22 stycznia, 151. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, no to wtedy się jest, tak jak tutaj już padały te sformułowania, no faszystą, wtedy się jest nacjonalistą, wtedy ten bagaż medialny jest tak bardzo oceniający. No i przekaz medialny, jaki widzimy też, kiedy zawsze, co roku, tak samo jakaś grupkę 20 mamy, to nic może nowego nie mówię, ale to też nam pokazuje ten obraz.
Tak, jak może być inaczej, skoro funkcjonariuszy zdrajców ojczyzny, Jaruzelski, Kiszczak i cała ta grupa ludzi związanych ze sprawowaniem rządów na, że tak powiem, mocy z dekretu obcego mocarstwa jest nazywana przez ludzi honoru. I przez kogo oni są nazywani? Przez gazetę, która jest gazetą o kilkuset tysięcznym nakładzie z wielomilionowymi zyskami. Proszę pamiętać, oczywiście to oburzenie też tych resortowych dzieci jest ogromne i z tego powodu, bo to też jest utrata zysków. To też w pewnym momencie coraz mniej ludzi kupuje te różne gazety, w których oni pracują, w których oni sieją tę nienawiść wobec Polski, Polaków, wobec patriotycznych postaw, wobec Kościoła, w której atakują Kościół, mówiąc, że oni chcą ten Kościół naprawiać. Odwołują się w sposób zresztą pokraczny i do słów Ojca Świętego Franciszka. Tymczasem no, są to ludzie, którzy są niezwiązani kompletnie z religią katolicką, jeśli już to jakąś obcą, i próbują reformować Kościół. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do mnie do domu i powiedział, że oto właśnie mu się nie podoba, ja chciałbym poprzestawiać te meble, bo ja się najlepiej w takim umeblowaniu czuję. Nie prostokątny stół, tylko okrągły, albo nie okrągły, tylko prostokątny. Ale powracając jeszcze do tych właśnie biuletynów propagandowych, one tracą, one coraz mniej mają do powiedzenia mimo wszystko, coraz więcej powstaje aktywnych forów, czy to gazety, czy radia. I to jest szalenie niebezpieczne dla nich.
Tak. Felietonistyka, którą się zajmuję od wielu lat. Bardzo wdzięczna część dziennikarstwa. Choćby z tego powodu, że mogę sobie przypomnieć, jak teraz to czynię, pewne sformułowania, pewne refleksje, nad którymi się siedziało parę godzin. Otóż to pan Mateusz powiedział, że to jest dla nich jakieś zagrożenie ich pozycji. Wydaje mi się, że nie. Ich przewaga medialna, biznesowa w Polsce jest olbrzymia, a wspierają ich jeszcze siły, które teraz zgodnie z ustawą będzie można zaprosić na zasadzie bratniej pomocy więc perspektywa jest jeszcze lepsza. Ale jest tu inny aspekt. Otóż wczujmy się w rolę takiego magnata medialnego. I z punktu widzenia procesowego nie będę wymieniał nazwiska, rzecz jasna, nie jestem takim naiwniakiem. Magnata, który ma olbrzymią telewizję, jedną z największych w Polsce, ma biznesy w całej Polsce, ma kina własne w całej Polsce, sieć tych kin, ma wielki stadion piłkarski w centrum Polski, prawda? Ma wszystko, w zasadzie ma wszystko, ma nagrody, ma uznanie, ma towarzystwo, ma władzę, ma pieniądze, ma konto, ma wszystko. Ale czegoś mu jeszcze brakuje. Otóż to coś to jest miłość i szacunek narodu do siebie. Oni by bardzo chcieli, żeby naród ich jeszcze pokochał, żeby ci kibole...
Ale kibole inaczej nie śpiewają.
Tak, żeby pokochali tego szefa, tego właściciela. A byłego nie, żeby,
właściciela. Byłego, właściciela.
Byłego już, tak. Tak już żeby mu nie złożyczyli. Żeby mu nie złożyczyli, bo on już naprawdę tyle zrobił, tyle się dorobił. Ma już wszystko, ale chciałby mieć jakiś szacunek i uznanie. I okazuje się, że mając to wszystko, nie ma tego szacunku. Dlatego, że fakty są bezlitosne. Biznes jest założony dzięki służbom specjalnym i tylko dlatego mógł się rozwijać przy wsparciu służb specjalnych, a potem ten biznes właściwie naśladował metody pracy służb specjalnych i nadal to robi.
22:47.
No tak. Najtrudniej jest o miłość. Miłości nie da się kupić. To banalne, ale prawdziwe. Wszystkie książki, nawet nie tylko te, które pisała Mniszkówna, niesłusznie zresztą dezawuowana, bo tam wielki element patriotyzmu u niej jest, ale również i u tak wybitnych pisarzy jak Dostojewski, którego nasi lewicowi koledzy lubią, czy Tomasz Mann, tam też bardzo...
Miłości i szacunku nie da się kupić.
Tak,
mamy telefon kolejny, prosimy bardzo, halo.
Cześć Boże, mówi Ela z Małopolski. Pozdrawiam ojca redaktora i pana i panów gości.
Również pozdrawiam
pana redaktora Leszczyńskiego, którego bardzo lubię słuchać. Ale dzisiaj nasuwa mi się taka jakaś może dziwna refleksja. Powinniśmy to może to przekazywać ludziom bardziej merytorycznie, krótkimi jakimiś wyjaśnieniami. Jeżeli nas nazywają faszystami, jeżeli rząd robi tyle już udowodnionych rzeczy przeciwko nam, to powinniśmy jasno to zdefiniować, że mamy rząd okupacyjny. I chyba od okresu wojny, zakończenia II wojny, nie mamy polskiego rządu. Nie powinniśmy mówić nasz rząd, tylko to jest rząd okupacyjny. Następna sprawa. Powinniśmy powiedzieć w końcu chyba takie dane, jakie są. Ile milionów ludzi było nas, Polaków, przed wojną i ile było po wojnie i ile było w latach 59-60, ile było w latach 1960, ile było Polaków, ile nas zginęło w Lochach i ile nas zginęło w czasie II wojny światowej. I wydaje mi się, że zginęło nas Polaków dużo więcej niż te idiomatyczne 6 milionów.
Tak,
wydaje
tak.
mi się, że
dziękujemy pani Elu, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy
pani
za pani
Ela.
Telefon.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. I tak, był spis powszechny, zdaje się, w 1946 roku i doliczono się
24
milionów.
Tak, tak, tak.
A było Polaków przed wojną 38 prawie.
Tak, tak, tak. Tak.
Czyli zabrakło 12 milionów.
12 milionów.
Mówiło się, że 6 milionów zginęło w czasie wojny, w tym 3 miliony Polaków wyznania mojżeszowego. No to brakuje ciągle 6 milionów. Teraz Leszek Żebrowski, historyk, mówi, że komuniści po wojnie wymordowali około 500 tysięcy ludzi.
Tak.
To może właśnie to jest ta, może więcej nawet. Przecież tych grobów nie znamy jeszcze.
Do dzisiejszego dnia tak naprawdę nie można powiedzieć ile. Oczywiście mówi się o szacunkowo 5000.
Tak.
Kiedy ja pisałem książkę zatytułowaną W celi śmierci, która wyszła teraz niedawno wznowiona w zeszłym roku, A pisałem tę książkę w latach 90., połowie lat 90., ona wyszła w 2000, pierwsze wydanie w 2002 roku. Mówiło się wówczas o wydanych, dwóch tysiącach wyroków śmierci, wykonanych 1800. Kiedy książka już wyszła, mówiło się o wydanych wyrokach śmierci 5 tysiącach. W 2003 roku już wydanych wyroków śmierci, mówię o wyrokach śmierci wydanych oficjalnie 8 tysięcy. I teraz, ale to jest nic w porównaniu z tym, ile osób zostało zamordowanych. Ja uważam, że kolejne zbrodnie, jakie zostały dokonane wcześniej, zanim doszło do morderstw, do zbrodni sądowych, za sądowej ławy, to w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego, gdzie ci ubecy byli kompletnie bezkarni. Bardzo częstym zjawiskiem, co zresztą można dzisiaj zauważyć, były zbrodnie dokonane między powiatowym urzędem bezpieczeństwa publicznego a wojewódzkim urzędem bezpieczeństwa publicznego, kiedy przewożono tych ludzi aresztowanych i przetrzymywanych w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego. Mianowicie częste wpisy są: zastrzelony w czasie ucieczki, zastrzelony w czasie ucieczki, zastrzelony w czasie ucieczki. I to było tak, że byli przewożeni w jakimś lesie, otwierano, bo na ogół ciężarówkami je przewożono, otwierano i mówiono często tym nieświadomym młodym ludziom, że mogą wyjść za potrzebą. Wychodzili ludzie i rozstrzeliwano, strzelano im w tył głowy albo seriami karabinów maszynowych. Takie dokumenty są do dzisiejszego dnia. Tak. Ci ludzie, którzy byli powiązani, czy to drutami kolczastymi, mieli powiązane ręce, nogi, byli rozstrzeliwani pod pozorem ucieczki. Tak. Zbrodnie straszne.
Pomyliłem się tutaj przy odejmowaniu, przepraszam bardzo, a pani Ela wymaga od nas, tak powiedziała, dyscypliny. Mhm. 38 milionów Polaków przed wojną. Po wojnie 24 miliony, spis pokazał. 14 milionów Polaków zabrakło. 6 milionów oficjalnie zginęło. W związku z tym nadal brakuje 8 milionów Polaków.
Tak, ale część została na terenach.
Tak, teraz tak, milion. Mhm. Można powiedzieć, że komuniści wymordowali po wojnie milion. Może być, to może być prawda. I teraz ci Polacy, którzy wiedzieli, że nie mają do czego wracać, do komunistycznego kraju. I to są w stosunku do, proporcjonalnie do ilości ludności, to są największe straty. Już nie mówiąc o tym, że straciliśmy 1/3 naszego terytorium. Ale pani powiedziała rząd okupacyjny. Proszę pani, są publicyści, którzy tak właśnie to formułują, że jest to jakaś forma okupacji, bo jeśli się podsumuje cechy okupanta z cechami obecnego rządu, patrząc na jego politykę gospodarczą, czy chociażby politykę dotyczącą służby zdrowia i szkolnictwa, gdzie się reguje naukę historii, polską literaturę, długo, długo by mówić, są pewne cechy, które są wspólne z cechami charakterystycznymi dla okupanta. Jeżeli państwo nie jest zainteresowane utrzymaniem swoich obywateli, wypycha, jak powiedział profesor Witold Kierzyn, prawie 3 miliony Polaków wyjechało w poszukiwaniu pracy, bo nie mogli jej u siebie znaleźć. To co to jest? Czy to przecież jest jakiś przymus, jakaś forma przymusu. Więc zniszczenie gospodarki, tak? Zalewanie kopalń przecież, likwidacja przemysłu stoczniowego i tak dalej, i tak dalej. Więc
takie modne słowo prywatyzacja. Tak. Czy to prywatyzacja też ich mediów? Pamiętam na początku lat 90. jak to się mówiło, zaraz, przecież na Zachodzie wszyscy prywatni mają media.
Prywatyzacja służby zdrowia, tak. No to jest absolutny, no absurd. Absurd, kompletny absurd. I to jest przeniewierzenie się, to jest holokaust, jak kiedyś powiedział na Narodzie Polskim ojciec dyrektor. Ja się z tym zgadzam. W dużym stopniu się z tym zgadzam, bo to nie może być przedsiębiorstwo. Jeżeli szpital miałby być przedsiębiorstwem, to najlepszym przedsiębiorstwem, szpitalem byłby taki, w którym nie byłoby ani jednego pacjenta. miałby najlepsze wyniki.
Tak, tak.
I pieniądze, i pensje. Mhm. Tak.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, Zbigniew z Grudziądza.
Witamy, prosimy.
Do audycji, jeśli można.
Prosimy bardzo.
Witam ojca prowadzącego, panów redaktorów. Chciałbym odnieść się w zasadzie do książki Resortowe Dzieci. Kiedyś, dosyć dawno słuchałem audycji. Już nie wiem, czy to była bydgoska audycja z Radia Bydgoszcz, czy nie. Mówiono tam na temat partii Quislinga i mianowicie postanowiono taki warunek, ja już nie pamiętam, czy to były postanowienia Komisji Alianckiej, czy postanowienia rządu norweskiego. Wszyscy członkowie partii Quislinga, którzy dopuścili się zbrodni, otrzymali kary śmierci. Wszyscy członkowie pozostali, zostali pozbawieni i wykonywania jak gdyby zadań publicznych do końca życia, czyli dożywotnio. Ale to jest i bez kropki. I dopowiedziano także ich dzieci. I tu jest nawiązanie do książki. No wiadomo, jeśli dziecko w wieku 17-18 w pełni rozumowane, które potrafi wnioski wyciągnąć i jeśli ojciec poszedł na współpracę z wrogiem i z tego miał profity, to on podświadomie także będzie. Oczywiście dzieciak nie był winien temu, że ojciec czy matka, czy wręcz rodzice jedno, drugie poszło na współpracę z Quislingiem, to znaczy i także z Niemcami. Oczywiście, że nie. Ale ta pewna naleciałość taka domowa, przekaz powodowała to, że oni podświadomie mogli działać przeciwko legalnemu rządowi norweskiemu. I w związku z tym, ja już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno, czy to była komisja...
Nie, to był rząd norweski.
Rząd norweski.
Decyzja rządu norweskiego.
To postanowiono właśnie tak. Dlaczego u nas... Oczywiście u nas lustracji nie było, więc skoro nie było lustracji, takich rzeczy także nie było. I teraz zbieramy tego owoce.
Dziękujemy panie Zbigniewie.
Tak, no my też zgadzamy się, że oczywiście dzieci nie odpowiadają za rodziców, ale
chyba, że w jakimś przetworzonej formie kontynuują dzieło rodziców.
Chyba, że kontynuują, tak. Ale niech na swoją sytuację, na to, czym się rodzice zajmowali, niech potrafią spojrzeć obiektywnie. W końcu otrzymali te mieszkania, które sobie rodzice zawłaszczyli i te wille za darmo, prawda? Korzystali z tego. Mieli te możliwości. Nikim tego dzisiaj nikt nie wypomina, ale przecież tak było.
Ja bym jeszcze tutaj wrócił. Podobnie było, jeśli chodzi o rząd Wisi, a czy też niedawna sytuacja związana z NRD. Prawie w ogóle, bo może w ogóle w mediach to jakoś tam stosunkowo trudno się przeciskało i nie przeciska się. Co się stało z urzędnikami, na przykład nauczycielami czy urzędnikami państwowymi z NRD? Ano dlatego się to nie przeciskało przez te media, rzadko bardzo zresztą, no ponieważ mogliby ewentualnie Polacy niektórzy wzorować się na tym, co się stało w Niemczech. I otóż w Niemczech no jednak dokonano dość głębokiej lustracji i reorganizacji, można powiedzieć, jak to się śmiano z NRD-owa, z NRD, tylko został niedźwiadek, który oznaczał, zdaje się, atrakcje turystyczne. Wszystko inne zmieniono.
No nie zapomnijmy, że jeszcze została pani kanclerz.
No tak, pani kanclerz została, ale w innym formacie, jak to by się dzisiaj powiedziało. Oczywiście coraz więcej dowiadujemy się o pani kanclerz, nie tylko tyle, że była na plaży nudystów, ale również, że miała bardzo jakieś powiązania ścisłe ze Stasi, z tym, że też i podobno miała jakieś powiązania z FSB, a te służby wspólnie się uzupełniały.
Tak, no oczywiście dowodów na to nie ma.
Nie, nie, podobno, więc używam tak, takiego sformułowania.
Tak, podobno, najprawdopodobniej.
Najprawdopodobniej, tak, możemy przypuszczać tak. I tak dalej, i tak dalej.
Odbierzmy kolejny telefon, 23 na naszych zegarach. Prosimy bardzo, halo. Cześć
Boże, witam serdecznie księdza prowadzącego oraz redaktorów pana Reszczyńskiego i pana Wyrwicha.
Witamy,
proszę. Mieszkam pana Czyśla z Niemczech, a dzwonię Piotr z Düsseldorfu. Głównie chodzi mi o ten główny temat audycji, czyli dezinformacja. Mam konkretne pytanie. Dlaczego panowie, tak doświadczeni dziennikarze, nie zareagowali na supermajstersztyk dezinformacyjny pana Juliusza Brauna w sprawie filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie? CDF przed emitowaniem tego filmu przez ponad pół roku przedstawiała w Niemczech w telewizji pełną faktografię dotyczącą powstania tego filmu. Dostępna jest również na YouTube. Sześciu przyjaciół z Berlina, w tym jeden pan Niemiec narodowości żydowskiej, przedstawili pełne dosie, zdjęcia, fakty, życiorysy, podpisując się pod tym. W Polsce po wyemitowaniu tego filmu w TVP ruszyła cała nagonka patriotów polskich, środowisk AK. Dlaczego Niemcy, CDF tak fałszowali fakty dotyczące AK, antysemityzmu itd., itd.? A przecież ten wątek filmu został oparty wyłącznie przez przekaz tego pana, Niemca narodowości żydowskiej. I tutaj Juliusz Braun sprytnie wykorzystał to, nie podając tych dokładnie faktów przed wyemitowaniem filmu, dlatego wszelkie protesty przed ambasadami na całym świecie nie mają żadnych szans powodzenia, bo CDF nie mogła zmienić tych faktów.
Dziękujemy, pozdrawiamy tak, serdecznie.
No oczywiście dobrze, że są te protesty, natomiast nie możemy być dumni z decyzji prezesa telewizji, który zakupił antypolski film i nadal nie możemy się dowiedzieć, ile telewizja, czyli podatnicy, zapłacili za to, że ich w tym filmie obrażono, bo obrażono absolutnie całą Armię Krajową i z Polaków zrobiono antysemitów. I to jest jeszcze jeden dowód na to, kiedy mówimy, pani Ela mówiła o okupacji. No właśnie, są pieniądze na to, żeby zapłacić za antypolski film niemiecki. Są pieniądze, żeby pokazać, nakręcić film po kłosie, by pokazać Polaków jako antysemitów. Natomiast nie ma żadnych pieniędzy na to, żeby nakręcić film o żołnierzach wyklętych, a jedyny jaki jest Macieja Zaleskiego chyba, prawda? O tak, Roju.
O Roju jeszcze tak, nieskończony jest.
Jeszcze jest nieskończony, czeka na pieniądze i tych pieniędzy nie ma. Nie ma ani jednego filmu o tych, którzy pozostali wierni przysiędze wojskowej.
Jednym z bohaterów, tylko przypomnijmy, jednym z bohaterów.
I czy tak postępuje prawdziwy rząd, powiedzmy sobie?
Mnie się przypomina rok 1986, jeśli się nie mylę, była emisja filmu Shoah, skróconego zresztą Landsmana, w którym Polacy zostali przedstawieni jako wybitni antysemici, ale jest w tej chwili, jak to się pięknie mówi, pewna narracja historyczna, nie fakty, tylko narracja historyczna, a mianowicie, jak ja to powtarzam od czasu do czasu, największą karierę dzisiaj można zrobić w filmie na Zachodzie albo w literaturze, to znaczy co? Pokazać Niemca, który ratuje Żyda i ten Żyd jest w czasie II wojny prześladowany przez Polaka. To jest właśnie ta narracja, którą próbuje wykreować środowisko niemieckie. Teraz taka ciekawostka sprzed dwóch dni, a mianowicie po stronach Polska chce, grupa historyków chce, żeby polskie pojęcie, polskie obozy, nazistowskie polskie obozy została wpisana jako kłamstwo oświęcimskie. To jest wpisana do prawa międzynarodowego publicznego. I proszę zwrócić uwagę, podniósł się w Niemczech, podniósł się protest czyj? Historyków niemieckich. Jak to może być? To ograniczanie wolności.
Swobody wyrażania opinii.
Swobody wyrażania opinii, wolności naukowej. Prawda?
Tak, no dojdzie do głosowania i absolutnie nie będę zdziwiony, jeżeli znaczna część polskiego parlamentu nie będzie głosowała za treścią tak ukształtowanej ustawy. Niestety tak się zachowują ci ludzie, jakby żyli w jakimś innym kraju i poprzez te wszystkie lata no, zobaczyliśmy świadomie kreowaną ewolucję. Polacy najpierw ofiara wojny, potem nie my, świadek Holokaustu, a teraz już sprawca.
Prześladowca.
I być może zapanuje narracja, którą Niemcy rozwijali w 1938-1939 roku przed wojną, że Polska ich zaatakuje i w 1939 zaatakowała Polska,
bo urządziła
mobilizację. Czyli ten film z tym Frankiem, ta komedia, jak wywołałem drugą wojnę światową.
Tak, a może posłużyć za dokument.
Tak, ona może być dowodem na to. Polacy już sami taki film wcześniej wyprodukowali, jak Franek Łos wywołał drugą wojnę światową, bo taka jest prawda historyczna. Teraz sobie ironizuję, ale no niestety tak jest.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławek z południa Niemiec się kłania. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora Ryszyńskiego, pana redaktora Wydwiga, oczywiście ojca. Ja mam krótkie takie pytanie, ponieważ pan redaktor Ryszyński sformułował mniej więcej takie zdanie, są pewne cechy wspólne obecnego rządu z rządem okupacyjnym. Tak, są pewne cechy wspólne. Tylko ja bym prosił, żeby pan może wymienił, które cechy nie są wspólne.
Dziękuję.
I na tym będę kończył. Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy panie Sławomirze. Wszystkiego dobrego.
No, domyślam się, że pana to pewnie zabolało. No, niestety, jeżeli władza państwo likwiduje, no to nie jest rzecz, która jest budująca dla społeczeństwa i tych elementów jest znacznie więcej. Mówiłem o niszczeniu przemysłu, o niepodejmowaniu szeregu działań ważnych, strategicznych dla przyszłości państwa polskiego, chociażby sprawa łupków. Przecież nie czarujmy się. Już dawno byśmy te koncesje sprzedawali, mieli pieniądze i tak dalej, ale jest grupa ludzi w Polsce niezainteresowana tym absolutnie. Czy robi to, z jakich pobudek to robi, możemy się tylko domyśleć, prawda? Rurę postawiono nam tak, że nie mogą statki duże wpływać do Świnoujścia. Dlaczego ślimaczy się ten port LPG w Świnoujściu? No musiałbym się trochę bardziej przygotować, by więcej tych elementów od razu wymienić.
Powiedzieć o drogach, które nie są budowane, o kolejnictwie, które nie jest rozbudowywane do dzisiejszego dnia. Pytanie kolejne, dlaczego kupujemy? Czy to jest korupcja, pendolino, które może rozwijać 200 km na godzinę na naszych trasach, choć mogłoby 340, prawda?
Tak.
Jak rozwija?
Natomiast no, pan takie prowokacyjne mi zadał pytanie. Właśnie się zastanawiam nad odpowiedzią. No, na pewno mamy władzę, która nie ma pretensji do tego, że mówimy po polsku. Chociaż niektórzy mogliby się trochę bardziej przyłożyć do języka polskiego.
Ale już ma pretensje do nas o taką, a inną historię.
Tak, o historię tak.
O literaturę.
Ale pan pytał, które są elementy, które nie świadczą o tym, że władza ma cechy okupacyjne. No nie wiem, może śpiewamy te same pieśni jeszcze 100 lat na przykład. No właśnie, no, nie wiem, ciężko mi jest tutaj patriotyzm. No ktoś to rozwija patriotyzm europejski zamiast polskiego patriotyzmu. No to ja nie wiem.
Swoisty rodzaj internacjonalizmu, interbrukselizmu.
Tak. Proszę pana, powiem tak, wie pan, ja się nad tym rzeczywiście zastanowię może, nad tym pytaniem, bo jest dosyć ciekawe. Tutaj zgubiłem wątek, chciałem coś jeszcze dodać do tego, może mi się przypomni.
No to w międzyczasie, panowie, odbierzemy kolejny telefon. Tak, jest. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Bolesławska.
Witamy.
Ja słyszę powracający temat rządu okupacyjnego. Mi się wydaje, że z rządem okupacyjnym to byśmy sobie poradzili jako Polacy. Natomiast my sobie nie możemy poradzić z tym, że nie mamy świadomości pewnie, że władzę sprawuje w tej chwili ekipa, która obaliła swego czasu rząd premiera Olszewskiego.
Tak.
Myśmy o tym chyba wszyscy zapomnieli.
Tak.
Że premier jest człowiek, który mówi, że polskość to jest nienormalność.
Tak.
Człowiek, który jest za tym, żeby nas było 15 milionów. No chyba o tym jakoś zbiorową niepamięcią jesteśmy odwodnięci. To tyle.
Dziękujemy panie Marku, pozdrawiamy.
No właśnie, a poza tym to, co jeszcze ja może uzupełnił, promowanie służb specjalnych, jeszcze raz wracam do tego Jaruzelskiego, Kiszczaka, nazywanie ich ludźmi honoru. Ktoś kiedyś mówił, ta lewica mówi, no zaraz, ale jak nie mogliśmy, przecież podpisaliśmy porozumienia okrągłego stołu, umowę, więc po pierwsze, o ile mnie pamięć nie myli, podpisano umowę okrągłego stołu, nic w ogóle nie mówiono o ściganiu czy nieściganiu przestępców, zbrodniarzy, którzy zasłużyli się w walce przeciwko Polsce, przeciwko polskim patriotom. Druga sprawa, no w końcu alianci też podpisywali z faszystami akt kapitulacji. Oczywiście to, co było przy okrągłym stole, to można by powiedzieć, że swoisty akt kapitulacji komunistów. No i później jakoś się z nimi nie patyczkowali ci w Norymberdze. Proces był, były liczne procesy postnorymberskie. Nie rozumiem, dlaczego nie można do dzisiejszego dnia ocenić komunizmu, wytoczyć procesu. Tak strasznie długo trwają procesy. Sprawa w sprawie zdjęcia, o tak bym powiedział, Jacka Żakowskiego z okładki książki trwała 24 godziny, natomiast w sądach trwają procesy po 15-20 lat. Ewidentne zbrodnie, jakie zostały dokonane przez ludzi z lat stalinowskich, czy w roku 1970, czy w latach 80., do dzisiejszego dnia nie mogły znaleźć finału. A nawet w niektórych sądach są takie orzeczenia, że no przecież nie możemy tych ludzi skazywać, ponieważ oni działali ze względów ideowych. No takie są kuriozalne. No ja podejrzewam, że znowu w tych sądach są resortowe dzieci, albo ich wnuki i tak dalej, i tak dalej. No, boję się, że trudno mi
tutaj... się następna książka poświęcona
profesor temu Profesor Strzembosz tematowi. Kiedyś powiedział, prawda, że on liczył na to, że sędziowie dokonają autolustracji. Ja byłem kiedyś, to był rok 2002, na takim sympozjum na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim. Była wystawa poświęcona obozowi w Jaworznie, obozowi, w którym siedziały dzieci, które walczyły o Polskę, młodzież w latach 1950-56. I w pewnym momencie 2002 rok, albo pierwszy, jedno z tych dzieci, dorosły już, 70-letni, powiedział coś takiego. Proszę państwa, ze smutkiem muszę powiedzieć, że niestety ludzie z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego nie do końca się sprawdzili. I ku mojemu zdumieniu i tego człowieka, co myśmy usłyszeli tutaj właśnie, stali uczniowie tego Wydziału Prawa, i to nie byli 80-latkowie, tylko 40-50-latkowie. I oni zaczęli buczeć po słowach tego człowieka. Dla mnie to było po prostu szokujące. Tak jak szokujące czasami jeszcze bywają nazwy ulic, komunistów, pomniki.
Tak. Kiedy mówił pan o tych procesach, to mi się przypomniał proces wytoczony profesorowi Ryszardowi Benderowi przez Urbana. 14 lat trwał ten proces. Urban poczuł się urażony określeniem Goebbels stanu wojennego. Tak. Po 14 latach dopiero profesor Bender mógł wyjść z tarczą sali sądowej. Ale cały czas tutaj zagiął mi tutaj klina ten pan z Düsseldorfu. Ja szukam elementów takich, no, o które pan prosił, a ciągle mi przychodzą do głowy wręcz przeciwnie, inne. Na przykład szybko uchwalona ustawa o bratniej pomocy na przykład. Po co nam obce wojska w Polsce, które są zwoływane przez urzędników po to, żeby tutaj zabezpieczyć pewne sprawy dotyczące porządku i bezpieczeństwa. To Polska nie jest w stanie zapewnić sobie sama bezpieczeństwa, tylko stworzyła ramy prawne, by pojawiły się wojska na przykład rosyjskie, niemieckie. Skąd my to znamy? Czy to nie jest czasami, panie Mateuszu, pan lepiej zna historię.
Układ Warszawski.
No ale wcześniej jeszcze weźmy sobie, to jest... Też nam ustalano, ile możemy mieć wojska, prawda?
Księstwo Warszawskie.
Księstwo Warszawskie. I kto może u nas interweniować? No, moim zdaniem jest to dowód na brak suwerenności.
Odbierzmy polskiego. Może telefon kolejny. Prosimy bardzo. Halo? Halo, czy słyszymy się? Halo? No niestety straciliśmy połączenie, ale prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Boże, witam ojca prowadzącego, witam panów redaktorów. Temat niezwykle ciekawy. Andrzej z Podniosłonej Polski, spod Tomasza Olbelskiego. To kłamstwo, ja myślę, też ojca i panowie redaktorzy, ono ciągle jest obecne i w zależności od tego, jak która władza sprawuje rządy, tak próbuje społeczeństwo, jak to mówię po polsku, otumaniać. No, niedawno pan redaktor powiedział, że wyrwie, że pani kanclerz miała jakieś tam zwączki, prawdopodobnie, prawda, z Stasi i tak dalej. Przecież wszyscy wiemy dobrze, że te wszystkie służby i nasze, i NRD-owskie współdziały razem z KGB, także to byłoby prawdopodobnie możliwe. Uważam, że pani kanclerz obecnie posiada w swoim ręku atuty i o naszych rządzących wie bardzo dużo, bo na pewno miała dostęp do tych wszystkich dokumentów, prawda? A więc dzisiaj, jeśli pan Tusk spróbowałby coś innego zrobić, podejrzewam, że coś może tam się w Berlinie znajdować. Zresztą panowie redaktorzy chyba pamiętacie, jaki był atak na Instytut Pamięci Narodowej, kiedy jeszcze żył pan, świętej pamięci pan Janusz Krutyka, i kiedy wszyscy byli za tym, żeby zlikwidować IPN. Więc pan profesor Ryszard Bender powiedział znakomite, znamienne słowa, ja to pamiętam. Powiedział, choćbyście zburzyli IPN, choćbyście zniszczyli wszystko, pamiętajcie, że są trzy ośrodki na świecie, które o was wiedzą wszystko. To jest Moskwa, to jest Berlin, jeśli się nie mylę, miejscowość Dayton Stanów Zjednoczonych. I ci panowie, którzy są u władzy, jestem święcie przekonany, boją się i wykonują polecenia to, co pan redaktor Reszyński mówi. Po prostu niesuwerenne decyzje podejmują. To przecież to jest, panie Wojtku, przepraszam, że tak się wyrażam, ale pozwolę sobie. Proszę. To jest skandal, to co pan przed chwilą nadmienił, żeby ustawowo umożliwić obcym wojskom, czy policji, siłom zewnętrznym interwencję w Polsce. Co to jest? To się przypominają właśnie te najgorsze czasy.
Tak.
To są smutne czasy. A zresztą, co pan powiedział? Przecież szef, czy właściciel Polsatu, wiemy, skąd jego korzenie pochodzą. TVN, wiemy, skąd pochodzą. I ci magnaci, jak pan ich nazwał, oni żądają posłuszeństwa. A że niektórzy, czy większość, może ja się mylę, dziennikarzy boi się.
Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam gości i ojca.
Serdecznie również pozdrawiam.
Serdecznie.
Tak, szczęść Boże.
I dziękujemy za te nocne Polaków rozmowy. Tak, to są rozmowy niedokończone. Tak, no właśnie dziennikarstwo. Dziennikarstwo. Jaka przyszłość Polski i tak dalej. No, patrząc na to wszystko, to nie wystarczy tylko, oczywiście koniecznie dziennikarz to musi być człowiek właściwie wszechstronnie wykształcony. Wszechstronnie. Nie tylko warsztat, nie tylko, prawda, żeby tam umieć coś sformułować, napisać, ale to musi być tym lepszy dziennikarz, im bardziej wykształcony i im bardziej prawe sumienie ma, tak bym powiedział. To, co się w Polsce dzieje, zresztą w świecie też niejednokrotnie, ale może nie aż tak. Ja przynajmniej jak obserwuję trochę ten zachód, to takie kłamstwa, takie zachowania, no nie bardzo by tam uszły. To, co robią niby dziennikarze w Polsce, no to jest coś dramatycznego. I ja, panowie, bardzo cieszę się, że wyszła ta książka Resortowe dzieci. Bardzo się cieszę, bo jest dotknięty problem. Oczywiście można dyskutować, ale jest dotknięty problem. Myślę, że no tak czekam, może ktoś się odważy, żeby napisać jeszcze resortowi politycy, resortowi właściciele mediów, resortowi, prawda, jakieś ekonomiści i tak dalej. To był tutaj troszeczkę z tej ekonomii i gospodarki. Tam w każdym razie pan profesor Kierzun pokazał nam no ten problem, powiedziałbym przy okazji takich resortowych którzy ustawiali naszą gospodarkę, albo właściwie nie ustawiali, tylko doprowadzili Polskę do tego, że jesteśmy krajem postkolonialnym. Czy kolonialnym, o, może tak. Tak. Dzisiaj czytam naszą Polskę. Pan redaktor Reszczyński pisze w naszej Polsce też felietony. Czytam. I akurat z 14 stycznia jestem zaskoczony. Myślałem, że politycy, którzy mienią się prawicowi, że oni są prawi. Bo prawicowy od prawy. Jest tutaj o pewnym polityku, właściwie o jego książce, Między prawem a polityką. No, najbardziej jakoś tak podobno w tej książce znienawidzony jest pan Jarosław Kaczyński i mówiąc te słowa. No i tutaj też ten człowiek nieraz wypowiadał walkę Radio Maryja. Ja wiem, jak powiedział gdzieś tam, że między innymi ojca Jana Króla to wykończy. No dużo byłoby mówić. Dlaczego to mówię o tym wszystkim? Bo mówię, my musimy zwrócić uwagę jeszcze na kształtowanie sumień. Żebyśmy kochali prawdę. I jeżeli my Polacy nie będziemy mieli sumienia prawego, do niczego nie dojdziemy. Do niczego nie dojdziemy. To jeżeli nie będziemy mieli i dziennikarzy, i naukowców, i inteligencję, i robotników, i rolników, i polityków, i księży wszystkich. Tak, żeby księża też się nie bali, żeby służyli prawdzie, żeby nie milczeli, bo jak będą milczeć, to dostaną dotacje, a jak powiedzą, to dotacji nie dostaną. Tak, jeżeli nie będziemy mieli sumień, to niczego nie będzie. I dlatego pan redaktor Reszczyński, no, wie, dlaczego żeśmy tą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej otworzyli. Moim marzeniem jest, żeby ona była jeszcze większą propozycję. No, żeby ona maksymalnie, żebyśmy mogli kształcić młodzież, żeby ona nie musiała płacić. Ale to byłoby tylko wtedy, gdy będą środki na to. Ja tak marzę o tym, żeby naród nasz cały był bardzo odpowiedzialny za losy prawdy, za losy Ewangelii też, tak, bo to jest prawda. Żebyśmy rzeczywiście chociaż trochę naśladowali Jana Pawła II. Pan Bóg tak wywyższył Polskę. To były przepiękny czas, gdy był Jan Paweł II pośród nas. Ci, którzy byli tak przeciwko Polsce, oni się nie odważali aż tak iść ostro jak teraz, jak od tego czasu, gdy odszedł od nas. Tak. No i jeszcze to jest sprawa, tak może myśli takie mam niepozbierane dobrze, ale też tutaj gdzieś jest dziennikarz, prawda, ale i media, własność mediów. Kto ma te media? Struktura własności. Tu jasno widać, coś stało się w Polsce. Po roku 80, a później po roku 89, 90, jak no między innymi Tusk był w tym zespole, który likwidował RSW Prasa i w każdym razie i rozdawał też tam, rozdawali te tytuły prasy różnym. On też tam, już wtedy, a więc jak umocowany. To jest też dla mnie ciekawe, jak to jest, że taki człowiek, który skończył geografię, magister geografii, bardzo dobrze jest, czy magister historii, tak, i on idzie wysoko gdzieś do rządu. Co on się zna na rządzeniu? Co to jest? Kto to właściwie sprawia, że ci ludzie tak gładko, bez oporów idą tak wysoko i nie mając w ogóle fachowego przygotowania rządzą krajem. Wielomilionowym krajem. Jak to jest? Ale to jest chyba pytanie dla wszystkich, żeby do zastanowienia, tak. No i media teraz, media. Jak myślę, pan redaktor Leszczyński był na samym początku powstawania Radia Maryja, także widzi to. Ja pana podziwiałem i podziwiam dalej, ale wtedy, jak widziałem Radio Wawa, i tak się cieszyłem, mówię, dobrze, jest. Pana takie otwarcie dla innych, wcale pan nie czuł się jakiś, że to jest konkurencja, że jakieś tam radio. Pan przyjechał i nam mówił, jak to radio pan widział. To było przepiękne spotkanie w tej dużej, takie tak zwane kaplica szkolna. Taka duża sala była. Tak, pamiętam te nasze rozmowy z tymi wszystkimi wtedy wolontariuszami z Torunia. To jest, jeszcze radia nie było, jeszcze go nie było. Ale już żeśmy myśleli, tak. Przygotowywaliśmy to wszystko, no, prawda?
Sądziliśmy, jeszcze że demokracja.
Nie było tajnika, proszę.
Sądziliśmy, że będziemy mieli demokrację, pluralizm mediów.
Tak myślałem. Wtedy myślałem, myśląc o radiu, myślałem tak. Ale pamiętam, panie redaktorze, jak w 1990 roku przyjechałem do Polski i poszedłem tak na chwilę przyjechałem i poszedłem do Ministerstwa Łączności, bo oni wtedy byli władni i mówiłem o radiu, że chcę. Boże, jak oni na mnie patrzyli. Tam później wchodziłem, no oczywiście złożyłem pismo, że radio na całą Polskę. No, gdy wchodziłem tam, ile upokorzeń, jak oni z nienawiścią patrzyli. Jakie epitety słyszałem tam. A ja myślałem, że się w Polsce coś zmienił. No. I później tak cały czas myślałem. No. No, ale takie podejście teraz, tak sobie epitety. Ja dzisiaj czytałem, jak ten minister Gowin mówił o słuchaczach Radia Maryja, że trzeba ich ucywilizować. Jaka prawica, no. Prawda?
Następne osło, tak. Cywilizowaniem osłowa, powinien się zająć towarzysz Urban.
I kto to robi? To? Właściwie kto daje...
Tak.
No właśnie z mediami, Radio Maryja, telewizja trwa.
Pozwoli...
Dlaczego nie chcą dopuścić? Kto... I to jest, powiedziałbym, to, co... To jest gdzieś... Czy to nie jest ten ślad? To, co Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział. Na świecie jest prowadzona, jeden raz to mówił, systematycznie antyewangelizacja, którą realizują centrale, które są anonimowe, pozostają anonimowe. Czy też tak samo nie z rządem? Kiedyś mi spotkałem kogoś...
Międzynarodówka, proszę księdza, międzynarodówka.
Kiedyś spotkałem człowieka, który mi mówił, ile trwa kupienie rządu danego. Doradca rządów. I tak mi powiedział, no, doradca rządów, ile trwa kupienie rządu. I tak patrzyłem, mówię, no tak. W jakim długim czasie można kupić? Bardzo szybko. No ale ciekawe to wszystko. Skarżę na to wszystko, na to pogmatwanie w świecie. Potrzeba nam ludzi odważnych, światłych, dlatego wykształconych wszechstronnie, ale i ludzi z sumieniami, którzy będą patrzyli daleko, aż w wieczność, bo życie jest krótkie. Życie jest krótkie. I nie tylko to jest ważne, co zostanie po nas, ale z czym pójdziemy w wieczność. I Polska to jest naród chrześcijański. Niektórzy sprzeciwiają się Panu Bogu i tak dalej. Większość jest katolicka. Najwyższy czas, żebyśmy po prostu byli rzeczywiście katolikami. Tak jak chce Chrystus i nie bigotami, bardzo nowoczesnymi. I wtedy Polska się odrodzi. I odrodzimy się i wieczność będzie szczęśliwa. Ale tu trzeba być troszeczkę też odwagi. Trzeba mieć odwagi. Nie wolno być tchórzem. Kolaborantem jakimś. Przepraszam, ja dziękuję panom, że mówicie prawdę i że nie boicie się prawdy. Dzięki za to. Dzięki. Alleluja i do przodu.
Prawda dziękujemy bardzo.
Prawda zwycięża, ale tak szkoda tej Polski. Szkoda. Tak pozwalamy ją sobie likwidować.
Proszę ojca, mamy wielką nadzieję, że tak jak się ruszył naród w obronie swojego radia, swojej telewizji...
Oby to nie było, panie redaktorze, oby to nie było taki zryw chwilowy i tak dalej, bo niektórzy mówią, a ludzie się budzą.
Ja mam taką nadzieję i nawet to widzę.
Następnego uśpienia i włączą to TVN i inne. Proszę pana, chodzą ojcowie po kolędzie i nie tylko w Toruniu. I opowiadają, bida w tym mieszkaniu, nieraz dramatyczna, ale wielka plazma chodzi na pół ściany, prawda? I co TVN? On jest dobrze technicznie zrobiony.
Tak, mój sąsiad z naprzeciwka bloku, ma dwupokojowe mieszkanie i na jednej ścianie, która bodaj ma 20 metrów kwadratowych, ma właśnie plazmę. Nie wiem, jak on to ogląda.
Ale proszę pana, jeszcze coś innego ja powiem. Jak ludzie nie chcą być kontrolowani i tak dalej, włączajmy sobie, tak myślę, nawet te, bo tą komórka to już wiadomo, że to jest system kontrolny również, prawda? I te komputery i wszystko, i te karty kredytowe, i przeróżne, i te GPS-y, tak, ale z tymi plazmami, z tym, że on może rozmawiać, prawda? On ma tego Skype'a od razu tam w tym, ale nie widzisz, że ciebie widzą, prawda? Czy mogą cię widzieć? Też ktoś powie, że to szaleństwo. No nie, nie. Przepraszam. Trzeba w sumienie mieć rozum i sumienie. Prawda. Dziękuję, bo inaczej tak. To
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Mówił do nas ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiamy ojca.
Tak.
No i powoli już czas, panowie, nas dosięga. 23:35
naszej mamy tu bardzo ciekawą jeszcze
tak
informację.
Na podsumowanie.
Na podsumowanie. To może nie jest najlepsze na podsumowanie, ale tak podglądany portal w polityce. Sam tytuł już jest informacją. Biskup Świdnicki ocenia, że dziennikarze fałszują obraz Kościoła z obawy przed utratą pracy. Ja bym się z tym zgodził. Tak, tak.
To fakt, ale trzeba mieć odwagę. Naprawdę to tylko chwila, żeby zobaczyć przez okno. Nie trzeba się bać mrozu. A tym mrozem oczywiście dla niektórych może być utrata pracy. Wiele, bardzo ludzie tracili w stanie wojennym. Nie tylko pracę, życie również. I nie bali się. Bo chcieli odzyskać wolność, bo chcieli odzyskać prawdę. Więc myślę, że i teraz, w tych czasach,
tak,
jest to możliwe.
I ponieważ wielokrotnie odwoływaliśmy się do książki Resortowe Dzieci Media, no, należy powiedzieć, kto tę książkę napisał. Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz. I to są dziennikarze, no nie tylko, bo tu jest jeszcze i naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego, ale no, trzeba wyrazić wdzięczność autorom tej książki i...
Którzy zapowiadają dalsze.
Tak, i prosić, żeby wywiązali się z tej zapowiedzi wydania następnych tomów poświęconych funkcjonariuszom tajnych służb, biznesmenom, ludziom nauki i politykom. Tak, bo ten obraz, prawdziwy obraz, to nie składa się tylko na media i...
Myślę, że prawnikom jeszcze...
Tak, tak.
I
tak.
Wielu innym dziedzinom naszego życia.
Powiem tak, Polakom należy się prawda o własnej historii.
Panowie, ja dziękuję za to spotkanie w Radiu Maryja, w telewizji Trwam. Dzisiaj rozmawialiśmy o informacji, dezinformacji, prawdzie i kłamstwie, dobru i złu w polskich mediach. Nasi goście, pan redaktor Wojciech Reszczyński,
dziękuję.
Pan redaktor Mateusz Wierwich. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo, bardzo serdecznie również dziękujemy.
Za telefony, które słyszeliśmy, no i też za panów refleksję i to objaśnianie nam rzeczywistości polskich mediów. Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.